O treningu głowy rozmawiam dziś z psychologiem sportu, doktorem Kamilem Wódką, który współpracował z kadrami narodowymi wielu dyscyplin sportowych. Pracując z reprezentacją Polski skoczków narciarskich, spędzał przy zawodnikach nawet 100 dni w roku. Był psychologiem naszej kadry na zimowych igrzyskach olimpijskich w Vancouver. Wykładał w szkole trenerów PZPN. Czytałam pański wywiad w przeglądzie sportowym Onetu o bardzo dobrym tytule: Jak wytrwać na deskach Teatru Marzeń. Tam wywiad dotyczył głównie Łukasza Piszczka, prawda? Pan tam bardzo ciekawie mówi o tym, jak że trzeba odnaleźć w sobie dziecko, że to jest bardzo ważne i każdy mistrz to wie, że trzeba odnaleźć w sobie dziecko. To też się wydaje takie dosyć popularne stwierdzenie, ale pan to fajnie rozwija, jakbym chciała to usłyszeć.
Ode mnie.
Tak.
Zastanawiam się, bo tak uświetlają sobie w tej rozmowie, dlatego też czasem lubię porozmawiać.
Tylko że, czasem.
Nie zawsze, ale chodzi mi o to, że pewnego rodzaju rzeczy, które dla mnie są oczywiste, też może z racji tego, że pracuję w tym zawodzie już parę lat, widzę, że dla ludzi, i to jest po prostu stwierdzenie faktu, to nie jest oceniające, są zaskakujące. Tak? Więc zastanawiam się, co dla pani takiego jest zaskakującego w tym stwierdzeniu, że trzeba odnaleźć w sobie dziecko?
To nie jest zaskakujące, tak jak powiedziałam, ale bardzo ciekawie pan to tłumaczy na przykładzie innego piłkarza, tak. Zidana.
Tak. No może rozwinę ten wątek w takim razie. Jakby tak chronologicznie w rozwoju zawodnika przyjrzeć się temu, co się u niego dzieje, no to na początku wiadomo, że i mentalnie, i fizycznie jest ono dzieckiem. Tak? I wtedy jak zwłaszcza przyglądamy się zabawie małych dzieci, to nie trzeba być specjalnym odkrywcą, żeby zauważyć, jak one potrafią się w tej zabawie zatracić. Tracą poczucie czasu, poczucie tego, co przed chwilą obiecały, ile będą się bawiły albo nie będą się bawiły. Po prostu one całe są tą zabawą. I z czasem, gdy ten zawodnik, ten młody człowiek, może tak, bo na razie to on jeszcze nie był zawodnikiem, ale próbuje coś zacząć uprawiać, to wchodzi pewnego rodzaju ramy, wchodzi w pewnego rodzaju strukturę. I w tej strukturze strasznie ważne, co jest mu przekazywane. Niestety z czasem jest mu przekazywane tak, że słuchaj, to już nie jest zabawa.
Zabawa. To nie pierwsze jest słowa, które słyszę, prawda? Już człowiek dorastający. Tak. Już nie dziecko, ale tak, też jeszcze nie dorosły.
To już nie jest zabawa, to już jest poważny sport. Musisz poważnie do tego podejść, tak? I niestety te dzieci czasem uczą się tego, że poważny zawodowy sport ma być pozbawiony zabawy. Co jest kontrskuteczne, żeby nie powiedzieć absurdem. Ponieważ żeby móc zrealizować swój potencjał, który mamy wytrenowany, potrzebujemy osiągnąć określony, nazwijmy to, mentalny stan. Idąc do tego opisu tego stanu, między innymi w tym stanie jest to, że puszczamy kontrolę. Puszczamy kontrolę w tym sensie świadomym, że nie mamy takiej intencjonalnej chęci, żeby wszystko pilnować, sprawdzać, czy wszystko jest dopracowane, dopięte na ostatni guzik, bo wtedy działamy trochę na zasadzie manualnej. Manualnej w kontrze do automatycznej. Upraszczając, jak popatrzymy na dziecko, to dziecko jest radosne, jest beztroskie, jest swobodne, jest autentyczne i to potrzebujemy u zawodowych sportowców, żeby ten zawodnik potrafił wyjść i robić to, co wytrenował. To jest banalne stwierdzenie. To jest coś, co powinno być integralne w sporcie. I teraz odwołując się do tego, o co zahaczyliśmy, czyli to stwierdzenie Zidana, ja je mam zapamiętane w głowie, gdy pytają go o takie refleksje, zakładam, związane ze sportem, to on mówi: musisz zostawić w sobie coś z czasów, gdy grałeś na ulicy. Tylko wtedy wytrwasz. Ja przez dłuższy czas nie rozumiałem do końca, co tam się za tym kryje, ale odwołując się też do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, jak skomercjalizowany, jak zakłamany jest
świat
sportu nie tylko, ale sportu jak najbardziej, to żeby się w tym wszystkim odnaleźć,
trzeba zachować pewną sferę nienaruszoną jeszcze, tak? Właśnie z tych lat.
Taką czystą.
Czystą.
Czystą. Także jak ja często pytała pani, na czym ten trening mentalny polega.
Żeby nie stracić nadziei w to, co się robi i takiej motywacji, no bo rzeczywiście to może zdeprymować człowieka, jak zobaczy takie bagienko.
Zdeprymować, rozczarować. Można się też w to wszystko wciągnąć, w te tryby i poczuć, jak te tryby mielą. Żeby nie dać się właśnie w ten sposób w to zaangażować, to trzeba mieć swój system. Swój system myślenia, podejścia, przejmowania się jakimiś rzeczami, a często tak naprawdę nie przejmowania. Czyli dam pani to na przykład. Trener mówi do zawodnika: no, wyjdź na boisko i tylko nie trać piłek. Nie trać piłek, nie podawaj źle. Musisz pamiętać o tym, że musisz poprawić swoje statystyki i mieć wyższą procentową skuteczność podań.
Czyli presja.
Dla mnie to jest jakieś abstrakcyjne. Abstrakcyjne z perspektywy skuteczności takiego oddziaływania. Tam nie ma żadnej instrukcji, albo bym powiedział więcej. Tam jest instrukcja, która dokładnie uniemożliwia realizację tego. Ponieważ jeśli zawodnik wychodzi na boisko i myśli o tym, co ma nie zrobić, jakich błędów ma nie popełnić, to on jest tak napięty w tym wszystkim i tak pilnujący i tak kontrolujący.
Tak jak w życiu i wszystkie te błędy popełni.
Dokładnie. Więc teraz to jest kwestia tego, ja tutaj widzę dwóch zawodników. Jeden lekkoduch, który jednym ruchem usłyszał, a drugim już mu to wyleciało. I taki lekkoduch czasem na tym boisku potrafi dużo lepiej funkcjonować od tego zawodnika, który cały czas ma brzmiące w uszach te słowa trenera o tym, jak on ma nie tracić piłek i ma tylko celnie podawać. I ten potem, ten taki bardziej myślący, jak to mówi młodzież, bardziej ogarnięty, mówi, kurczę, jak to jest możliwe, ja się tak przygotowałem, tak trenowałem, a tamten lekkoduch, co ma wszystko w nosie, taki mecz zagrał, który jest dużo lepszy od mojego. Więc to jest pierwszy typ zawodników. A drugi to jest ten typ, który być może też bardziej i częściej sięga do mojej pomocy, który stara się to bycie lekkoduchem na boisku wypracować. O, widzę, że pani zaczyna łapać to, o co między innymi też w tym treningu chodzi. I stąd to potrzebne jest dziecko, tak? Bo ten lekkoduch tak naprawdę ma w sobie dużo dziecka. I teraz nie można zapomnieć o tym dziecku, bo jak się zapomina o tym dziecku, to staje się takim, nie chcę powiedzieć rzemieślnikiem, ale gościem, który próbuje tak niby po sznurkach się przemieszczać, ale to jest takie wszystko pilnowane, takie nieautentyczne, nie ma w tym swobody.
Te wszystkie rzeczy, które pan mówi, to obowiązują na boisku czy tam w innych dyscyplinach, to też łatwo można przenieść jakoś na zwykłe życie.
Tak jak pani mówi, że to jest teraz taki świat, gdzie daje się często szybkie rady i rozwiązania, to ja nie mówię, co ludzie powinni robić. Uważam, że teraz jest taki świat, gdzie się porobiło różnego rodzaju gurów, którzy mówią, jak żyć, co robić, jak się zachowywać. Więc ja proponuję pewne rozwiązania. Czy ktoś sobie z tego skorzysta, czy nie, to już jego wybór. Ale idąc w kierunku tego, co pani pyta, na ile to jest adaptowalne również poza sportem, uważam, że absolutnie, bo jakby się przyglądnąć psychologii sportu, to psychologia sportu wchodzi w szerszą dyscyplinę, jaką jest psychologia pracy.
Mówi pan, że psychologia jest naturalnym uzupełnieniem każdego treningu, ale tak samo wielokrotnie pan podkreśla, że zawodnik, który szuka takiego wsparcia psychologa, nie sygnalizuje w ten sposób swojej słabości, tylko wręcz przeciwnie. On wie, że ma w sobie jakieś niewykorzystane pokłady. Tak to należy interpretować?
Chciałbym, żeby tak było, że to jest patrzenie z tej perspektywy. Nie dlatego zgłaszam się do psychologa, że mam problemy, tylko dlatego, że chcę się rozwinąć. Uważam, że jeśli chodzi o psychologię sportu, dużo się o niej mówi, że jest ważna, że jest potrzebna, że trzeba pracować nad głową, ale niestety bardzo często na tych deklaracjach się kończy.
To znaczy,
czyli realny rynek.
Ale jaki jest właśnie powód? To, że nie chcą jakiegoś ciała obcego wprowadzać do zespołu? Bo ja sobie wyobrażam, że taki psycholog może nieźle namieszać w zespole.
Użyła pani ciekawego słowa i wydaje mi się, że to jest coś, czego właśnie na przykład trenerzy się boją. Ale jak sobie pomyślę o takiej formule pracy właśnie w drużynie, to co bym widział i co uważam, że jest strasznie ważne i też bardzo przydatne, to, żeby być współpracownikiem trenera. Psycholog jest naturalnym uzupełnieniem, ale on nie jest najważniejszy, bo na sferę mentalną w klubie wpływa bardzo, bardzo dużo elementów. Pomimo tego, że one są generowane...
Pan chyba nawet tam zaznacza, że pan nie zastąpi kondycji sportowca, jego umiejętności. Pan nie jest magiem, tak chyba jest to u pana na stronie napisane. Psycholog to nie mag.
Tak, psychologia jako naturalny element czy poziom takiej piramidy umiejętności, które finalnie składają się na kompletnego zawodnika i bazą do tego jest przygotowanie fizyczne, potem jest kwestia umiejętności technicznych, potem jest kwestia umiejętności taktycznych i z tego jest naturalna podwalina do tego, żeby zawodnik pod kątem mentalnym dobrze się czuł. Jeśli to poniżej jest, nawet jeśli nie użyjemy słowa zawalone, to nieoptymalnie funkcjonujące, to ta głowa, no nie ma co się czarować, że ona nie wiadomo jak będzie to wszystko nadrabiać, tak? To nie jest kwestia tego, że jest bałagan w klubie, bo kwestia treningów jest zorganizowana, jak jest zorganizowana. Zawodnicy nie mają odpraw taktycznych, nie wiedzą do końca, co grać na boisku, pomiędzy sobą się kłócą, to weźmy psychologa, to on to wszystko uzdrowi. No nie.
Tak to nie działa.
Nie działa to dlatego, bo ja nie mam takiej...
Tak samo nie działa wymiana trenera, bo to też jest bardzo często wtedy stosowane.
Różnie, bo tutaj już jest to, zobaczymy, z czym ten nowy trener przyjdzie, tak? Bo okay, w Lublinie teraz dokonano zmiany trenera i widać, że zadziałało. Ale wydaje mi się, że też jest kwestia właśnie tego, na jakiego trenera go wymienili, jaki trener ma pomysł, co zorganizował, co przeorganizował. Trener ma też ogromne właśnie możliwości oddziaływania również na tą sferę mentalną, pomimo tego, że nie jest psychologiem. Ja nie lubię takiego stwierdzenia, że trener jest psychologiem albo nie jest. Trener jest trenerem, który ma lepsze albo gorsze podejście psychologiczne. Tak w ten sposób to traktuję.
Mam wrażenie też, że walczy pan z czymś takim jak mit sportowca Herosa, czyli właśnie osoby niezniszczalnej. Jest coś takiego? Czuje pan, że coś takiego funkcjonuje?
Zanim odpowiem pani na to pytanie, a bardzo chętnie to zrobię, to zaciekawiło mnie bardziej to, skąd zdobyła pani takie przekonanie, że walczy z tym mitem. To bardziej jest ciekawość, bo ja nie mówię, że tak jest.
Wywnioskowałam z tych wywiadów, które przeczytałam po prostu.
Tak jest. Walczę to może jest mocne słowo. Myślę, że staram się pokazywać, a może ktoś to odbiera, że walczę, w zasadzie tego, że to już robię któryś raz. Ale zdecydowanie, tak, bo jak się zna sportowców zawodowych, zna się ich od środka, to bym powiedział tak, że to są normalni ludzie. I czasem się im dopina
łatki takie.
Takie też dodatkowe cechy, tak? Że oni są, tak, że przez to, że jest wybitnym sportowcem, to jest jeszcze wybitnym człowiekiem, to jest zaradny, to jest odpowiedzialny, to ma jakieś, kieruje się jakimiś wyższymi wartościami, no różne rzeczy, które się za tym dzieją. No to często jest to po prostu czasem bzdura, a czasem to jest takie nadużycie, które wiąże się z tym, że potem ten zawodnik taki trochę czuje się, może nie wiem jak to nazwać, odpowiedzialny za to, że on jeszcze tymi dodatkowymi cechami powinien się charakteryzować. Ale zachęcam zawodników do tego, nazwijmy to, żeby się wentylowali z tych emocji, z tego wszystkiego, z mówienia o tym, czy oni, jak oni się czują.
Żeby wyrzucali to z siebie, tak? Na bieżąco?
Tylko w stosunku do ludzi, do których mają zaufanie, tak? Bo jeśli oni pójdą do wywiadu i powiedzą, że oni się czują dociążeni, czują presję, to powiedzą...
Odwrotny skutek.
Powiedzą tak, chłopie, co ty masz za presję? Zarabiasz takie pieniądze. Jak ja bym takie pieniądze zarabiał jak ty za bieganie po boisku 50 tysięcy za miesiąc, to ja bym tam biegał cały dzień. No i wtedy nie ma rozmowy, tak?
Ale tak by było.
Tak by było, no. Więc to jest właśnie to, że trzeba sobie znaleźć osoby, z którymi się chce na ten temat porozmawiać, bo to, że kogoś się zamknie w złotej klatce, to nie jest dowód na to, że ktoś się tam musi czuć super.
Gościem Radia Lublin jest psycholog sportu dr Kamil Wódka. Do rozmowy wracamy już za chwilę.